Sport w Słupsku i nie tylko.
Michał Jankowski, prezes Energa Icons i Czarnych Słupsk jest w naszym studiu. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Ogłosiliście, że przedłużacie umowę z trenerem Czarnych, Robertsem Stelmachersem. To po pierwsze ruch marketingowy przed playoffami, po drugie podpisanie umowy ze szkoleniowcem, który niewątpliwie wpłynął na poprawę jakości i wyników gry zespołu. Długie to były negocjacje, czy doszliście szybko do porozumienia?
No ja myślę, że generalnie patrząc na sytuację, w której pojawił się trener Robert Stelmachers w zespole i jakby finalny efekt, czyli jakby udana wyprawa po play-offy, no tutaj jakby była gwarantem tego, że potrafił z tego zespołu wycisnąć to, czego oczekiwaliśmy. I absolutnie uznałem, że jest to osoba odpowiednia na to, aby został w zespole i spróbował pociągnąć kolejny sezon już jakby na własnych warunkach, podczas własnej budowy składu i od samego początku. Czy negocjacje były długie? Ja myślę, że tak troszeczkę dojrzewaliśmy od paru tygodni już, bo te rozmowy zaczęliśmy sobie tak gdzieś prowadzić luźno i była chęć z obu stron, zarówno z naszej oczywiście, jak i z strony Robertsa. Twierdził, że wszystko jest poukładane w klubie tak, jakby sobie to wyobrażał i naprawdę ceni organizację i wszystko to, co wokół tutaj się dzieje, ceni sobie kibiców słupskich, bardzo dobrze się tu czuję w tym mieście, więc to były takie fajne rzeczy, które ładnie nam się poukładały. I mogę powiedzieć, że cały weekend spędziliśmy, że tak powiem, tutaj na odbijaniu piłeczki, troszeczkę papierkowej roboty. I zależało też nam na tym, aby właśnie przypieczętować to przedłużenie przed jeszcze serią ćwierćfinałów, jakoby pokazując taką gwarancję, dodając też trenerowi pewności siebie, że jest osobą, na którą liczymy i której w pełni ufamy, bez względu na to, co się dalej wydarzy.
To pewna stabilność jest, jeżeli chodzi o sytuację w klubie, no bo my, mając w perspektywie kolejny sezon do pracy, chociaż w sporcie to nigdy nie można mówić, że to jest na pewno, ale złych scenariuszy nie zakładajmy. To dłużej rozmawialiście o sprawach finansowych czy organizacyjnych i możliwościach klubu w przyszłym sezonie, jeżeli chodzi o budżet?
Znaczy to było, że tak powiem, spójne wszystko, tak, bo to, jakim budżetem będziemy dysponować, to jest oczywiście znów założenie, jak rok do roku.
Jakiś plan.
Trener go przyjął, ten plan zaakceptował, powiedział, że sobie poradzi, widzi, ma jakąś koncepcję na następny sezon jak najbardziej. I oczywiście wynagrodzenie, które zostało mu zaproponowane, również finalnie zostało zaakceptowane i jest pełna zgoda, więc idziemy do przodu.
Myślę, że to jeszcze nie jest ten moment, kiedy rozmawiacie z zawodnikami, chociaż może jest inaczej.
Nie ukrywam, że jest to też jakby pierwszy element, który należało wykonać, ponieważ wielu zawodników, tak, którzy są w obecnym składzie, dopytywało jeszcze do wczoraj, czy trener zostaje na przyszły sezon i nie mówili tego na zasadzie, czy zostaje, czy będzie święty spokój, czy tylko właśnie bardziej odwrotnie, jakby dając takie sygnały, że jeżeli trener zostaje, to oni też będą rozważać ewentualne pozostanie w tym zespole, bo to jest dla nich ważna rzecz, dobrze im się gra pod tym trenerem, dobrze funkcjonuje.
Nie zawsze zmiana trenera wychodzi na dobre. Jak to się często robi, to zazwyczaj kończy się źle. Mamy przykłady czy Śląska, czy Spójni Stargard, czy Arki Gdynia, która zmieniła trenera, na końcu została bez głównego trenera i ledwo uratowała się przed spadkiem. Pamiętam, jak rozmawialiśmy, jak Robert Stelmachers przyjechał do Słupska zaczynać swoją pracę z Czarnymi, to wtedy mówił, że będzie zmieniał wszystko, ale drobnymi krokami, element po elemencie. Dziś już widać, że ta obrona, nad którą pracowano od początku tego sezonu, jest najmocniejszym atutem Czarnych. Zaraz potem są rzuty za 3 punkty.
No tak, no trener, znaczy tutaj w ogóle kwestia zmiany trenera, tak jak pan redaktor wspomniał, nie wszystkim wychodzi na dobre. Patrzmy na tak mocne zespoły, można było sobie powiedzieć, jak Śląsk Wrocław właśnie, czy Spójnia. Dlatego ja też bardzo długo wahałem się z tym wszystkim, bo
Śląsk, który grał w europejskich pucharach.
Tak jest, który był przez 3 sezony z rzędu medalistą mistrzostw Polski, w tym mistrzem Polski przed 3 laty. No, niestety, no, czasami tak to jest, że jak się przychodzi już na, że tak powiem, gotowe, kiedy skład jest zamknięty, trudno nowemu trenerowi jakby odnaleźć się w tych klockach i wszystko poustawiać. No, Roberts, zanim złożył podpis na kontrakcie, oglądał nasze mecze, dyskutował ze mną między innymi o tym, jak widzi ten zespół i co ewentualnie by zmieniał. Kiedy dostał informację, że na roszady w składzie specjalnie nie ma tutaj wielkich środków i możliwości, powiedział, że jest w stanie z tego zespołu zrobić naprawdę coś dobrego, bo widzi potencjał, tylko są pewne braki i jakieś elementy właśnie obrony między innymi do poprawy. I cenił sobie od samego początku liderów naszego zespołu, w tym Alexa Steina oczywiście, i mówił, że pod takim, z takim składem spokojnie możemy te play-offy osiągnąć. No jak widać, może spokojnie było, bo rozstrzygało się wszystko do ostatniej kolejki, ale no, cel został osiągnięty. To tutaj naprawdę wielkie słowa uznania dla trenera, że potrafił to wszystko poukładać, przychodząc w tak trudnym momencie do tego zespołu.
Ale jest pierwsza szóstka, a nie jeszcze szukanie swojej szansy w play-inach. To jak widzimy na przykładzie Śląska, Wrocław nie zawsze się udaje. Dwa mecze przegrane i w zasadzie jest koniec sezonu. I to też z dużym znakiem zapytania, co dalej, bo poczytałem trochę, wiadomo, że kibice są rozczarowani, ale też poczytałem sobie trochę opinii dziennikarzy, ekspertów, jeżeli tak można powiedzieć, którzy tam wyliczają błędy w tym roku zbudowane na Dolnym Śląsku i rzeczywiście ta lista jest długa, ale to problem kibiców na Dolnym Śląsku. W Słupsku też kibice mają swoje oczekiwania. PGE Start Lublin, zespół bardzo niewygodny, silny, nieprzypadkowo był na trzecim miejscu w sezonie zasadniczym. To nie jest tylko zasługa zespołu z Lublina, bo też tak się inne zespoły trochę posypały w trakcie tego sezonu. Nie wszystkie grały równo. Chociaż z nami Tref zagrał bardzo dobry mecz, zwłaszcza w drugiej połowie, to nie można powiedzieć, że mistrzowie Polski mieli bardzo udany ten sezon zasadniczy.
Absolutnie nie, no tam była huśtawka nastrojów, można powiedzieć, i tak naprawdę nieprzewidywalne były te... W ogóle cała liga w tym roku była bardzo zaskakująca, bo przecież spójrzmy na to, że my pojechaliśmy do Dąbrowy Górniczej i tam również przegraliśmy.
Jednym punktem,
dając tym samym prawdopodobnie utrzymanie MKS-owi właśnie, między innymi dzięki temu meczowi.
Jakiś zasłużony dla miasta Dąbrowa Górnicza, za chwilę przyjdzie jakiś prezent może.
Natomiast no, Tref tydzień przed naszym meczem uległ GTK Gliwicom na wyjeździe, również po bardzo słabym meczu. I tutaj można naprawdę mnożyć te przypadki, ale tak jak pan redaktor wspomniał, no, nie było tej pełnej stabilnej formy. My możemy powiedzieć, że uważam, że Czarni mieli tą formę chyba najbardziej stabilną, patrząc tak już jakby na to drugie półrocze tego roku.
Od meczu ze Śląskiem pierwszego.
Tak, od meczu ze Śląskiem.
To został przegrany, ale to trudno było oczekiwać, tam zdaje się było dwa dni. No też
trener był jeden trening z zespołem tak naprawdę.
Jączewski też był tym nowym trenerem Śląska.
Tak, no gdzieś tam się to jakby klarowało dopiero, a już potem poszliśmy jak burza po swoje i oczywiście zdarzyły się porażki, bo to jest taki sport, że czasami się wygrywa, czasami się przegrywa, natomiast no, w opinii kibiców i fachowców, no te porażki były ładne, co oczywiście niewiele zmienia w tabeli, ale fajnie się oglądało te mecze, bo przegrywaliśmy w jakimś tam stylu dobrym i w miarę stabilnej formie. No ostatnia wpadka w Treflu Sopot, tak to nazwijmy, jakby nie może przekroczyć całego sezonu.
Myślę, że Trefl pokazał jakość, jaką ma potencjalnie. Absolutnie. I też nie całą, bo zobaczmy, że Jarosław Zyskowski kompletnie jest poza składem, no, w zasadzie.
Kto Bogatemu zabroni?
Wszystko można, decyzja tak, trenera się, jak najbardziej. Sakramentalne zdanie jest zawsze.
Natomiast fajnie, że taki mecz się zdarzył jakby bez konsekwencji dla nas, tak możemy to powiedzieć, bo taki zimny prysznic czasami też jest potrzebny i on w dobrym momencie myślę nastąpił. Natomiast no, jedziemy do Lublina. Dwa pierwsze mecze gramy jednak na wyjeździe. Mimo tego, że Lublin, tam ta hala nie specjalnie się wypełnia kibicami, to jednak jest to obcy teren po długiej podróży i to jest bardzo dobry zespół, mający naprawdę świetnych, klasowych zawodników. Tam bodajże jest 6 zawodników rotacji ze średnią powyżej 10 punktów, co pokazuje, że tam każdy może brać ciężar gry na siebie. Natomiast porównując jakby troszeczkę styl gry Lublina do Trefla, myślę, że nie jest to tak mocny, agresywny zespół w obronie jak Tref Sopot, co bardzo uprzykrzyło nam nerwy. Myślę, że styl Lublina będzie zupełnie odmienny i to da nam troszeczkę możliwości, ponieważ Alex Stein czy Lauren Jackson przy nacisku na całym boisku no, mieli naprawdę problemy ze zdobywaniem punktów i jakby uwalniałem się od obrońców. No, wychodziło wtedy zmęczenie i wtedy trudno się gra. tu, jak pamiętam, mecz z Lublinem, to inaczej wygląda. Ta polska rotacja z kolei nie jest też w ogóle, nikogo oczywiście nie obrażam, to jest tylko moja pusta analiza, nie jest tak agresywna jak chociażby Trzew Sopot. I tu upatruję tej szansy, że to jest zupełnie odmienny syn trenera Kamińskiego i, no, jak to się mówi kolokwialnie, trochę nam to leży. Czy oni tak będą grali dalej, tego to nie wiemy, bo na pewno trener przygotowuje jakąś niespodziankę na Słupski i to jest oczywista rzecz, ale no, jestem dobrej myśli. No, oczywiście idealnie byłoby wygrać wyjazdowe dwa spotkania i zakończyć serię u siebie zwycięstwem, ale...
No zobaczymy. To by była niespodzianka, nie kryjmy tego.
Oczywiście, natomiast będę przeszczęśliwy, jeżeli wywieziemy jedno zwycięstwo z Lublina, to będzie taki plan absolutnie minimum. Przy dwóch porażkach, no cóż, przyjdzie nam się ratować w Słupsku i wtedy kończy się ewentualnie serię w Lublinie, co też jest dobrym scenariuszem, ale w sporcie wszystko możliwe. Zobaczmy, chociażby cofnijmy się troszeczkę piętro niżej do pierwszej ligi, jak Bydgoszcz potrafiła odrobić straty w półfinale i finalnie dostać się do finału.
Chciałem jeszcze, zakorzystając z obecności prezesa w naszym studiu, zapytać o zespół, który mi też zaimponował. Arriva, polski cukier Toruń. Naprawdę myślę, że dwa nazwiska, które są godne uwagi, ale jedno w szczególności Wiktor Gadefors. Wielokrotnie komentatorzy wspominali, że trener Stelmachers umieścił go na krótkiej liście MVP tego sezonu. Chyba zasłużenie. Widać, że to jest zawodnik, który ma prawie wszystko.
No spójrzmy na ten zespół z Torunia. On troszeczkę przypomina nas, bo ja znam mniej więcej poziom budżetowy i wiem, że to...
Niżej jest... budżetowy taki.
Tak, tak.
I średniak typowy.
I to jest zespół fighterów, który troszeczkę nam przypomina nasze możliwości. Fajnie zbudowany i naprawdę ludzie z charakterem tam grają. Mi osobiście bardzo podoba się chociażby Ertel, to jest zawodnik, tak, który też potrafi naprawdę wiele rzeczy.
Lustrzane odbicie Steina,
tak,
troszeczkę.
Tak. I grają naprawdę fajną, widowiskową koszykówkę dla kibica, ale też no, sportowo no, są zaskoczeniem. Fajnie, że im się udało, że są w playoffach. Trafili może niefortunnie na Anvil, ale z drugiej strony mają, że tak powiem, sąsiada za miedzą.
We Włocławku się cieszą.
Tak, oczywiście, więc to fajna rzecz. No gratulacje i naprawdę tak, no jest tam parę nazwisk, z Robertsem też o tym rozmawialiśmy. Zobaczymy, co nam przyniesie przyszły sezon, który już niebawem, mam nadzieję, że jeszcze trochę mamy do grania przed sobą, więc na razie na tym nie skupiamy. Ale gdzieś tam oczywiście pomału jakieś przymiarki robimy i patrz, spoglądamy tak na ten Toruń również pod względem paru tam nazwisk, które się tam pojawiły, bo są to gracze w naszym zasięgu, a są też charakterni, a tego nam tu potrzeba. Musimy zawsze nadrabiać tym charakterem
no,
na naszym parkiecie.
To tak, ale na razie jest jeszcze ten sezon, rozumiem, że te rozmowy też zależne od tego, jak zareagują obecni zawodnicy, no bo to też przynajmniej dobre maniery w klubie są zawsze takie, że na początek się proponuje swoim zawodnikom rozmowy na temat ewentualnego przedłużenia kontraktu, a potem dopiero...
Jak najbardziej. Natomiast oczywiście tutaj rozmowy...
A w ogóle rozmawiacie już ze swoimi zawodnikami, czy jeszcze nie?
Rozmawiamy z agentami.
Aha.
Tak, jakby tutaj poza ich plecami, ale oczywiście agenci na pewno są w kontakcie z zawodnikami. To tak już działa w tym świecie. No, mogę powiedzieć, trochę sondujemy się. Mhm. Oczywiście oddźwięk jest bardzo pozytywny, tak jak wspomniałem, ten ruch z trenerem.
No, u Karola Waśka, zdaje się, Alex Stein zadeklarował, że rozważyłby zostanie w Słupsku, chociaż jak tak się patrzy na jego grę, to myślę, że zęby sobie ostrzą nie tylko zespoły z górnej części tabeli, chociaż oni też są teraz w górnej części tabeli w polskiej ligi, ale też myślę sobie, że no, na europejskim rynku
tak.
Też by się spokojnie odnalazł.
No,
pytanie ile dostanie miejsca w takim zespole z wyższej półki, bo tutaj widać, że jak ma więcej przestrzeni i więcej piłki, to po prostu jest zawodnikiem dużo, dużo bardziej przydatnym.
Oczywiście, że tak. No, w kwestii Aleksa pytanie, na ile tam jest kulturazji oczywiście w tym wszystkim, bo przecież dalej
bardzo
jeszcze...
miłe to było, co powiedział.
Oczywiście, tak, jak najbardziej. Aczkolwiek ja też akurat z nim osobiście sobie rozmawiałem gdzieś tam półprywatnie, gdzieś przy jakimś przypadkowym spotkaniu przy kawie i jak najbardziej tutaj padają same pozytywy w naszą stronę jako organizacji, ale też co ciekawe bardzo, miasta, zarówno żonie, jak i Aleksowi bardzo podoba się Słupsk jako miasto ciche, spokojne, kolorowe.
Można się skupić na pracy.
Można się spokojnie skupić na pracy. I jest tam jeszcze parę takich innych aspektów, których tutaj nie chciałbym podawać publicznie, które przemawiają za nami. I kto wie, czy one nie będą tutaj kluczowe. Bo na pewno finansowo my nie jesteśmy w stanie rywalizować z kilkoma klubami w Polsce pod żadnym względem. Już nie mówię o Europie Zachodniej. Natomiast tak, no, rola Aleksa w tym zespole jako lidera jest tutaj kluczowa dla niego w tym obecnym sezonie, tak? On się odnalazł i on fantastycznie czuje się w tej roli. To też od razu mogę zdradzić, że to, jak dobieraliśmy z konieczności zawodnika do rotacji potrzebnego w momencie kontuzji Justice'a Swinga z połamaną ręką. Rokowania były takie, że może być ponad 2 miesiące poza grą, więc tutaj wielka praca zarówno sztabu naszego, jak i Mieszka Podleśnego, naszego współpracującego z nami fantastycznego fizjoterapeuty, pozwoliła przyspieszyć ten proces, na ile to było możliwe. Więc on już wrócił i gra i super, ale rokowania, tak mówię, były różne. I dobieraliśmy zawodnika w jego miejsce. Oczywiście trudno było znaleźć kogoś, kto zastąpił jeden do jednego nam tutaj Justice'a, ale padło na Koczewicza i to nie był przypadkowy wybór, bo tutaj nie chcieliśmy zachwiać tej równowagi lidera w zespole. Potrzebny nam był ktoś, kto gra dla zespołu, ale ktoś, kto nie zakłóci tej hierarchii.
To nie jest za mocny.
Tak jest, po prostu.
On jest rzemieślnikiem.
Tak jest.
Niczego mu nie ujmując.
Oczywiście, że tak, więc jakby stąd taki, a nie inny wybór.
Wszyscy obstawiali, że Czarni będą raczej szukać wzmocnienia pod koszem, jakiegoś zawodnika takiego też rzemieślnika na 5-7 minut, żeby... I ja sam tak obstawiałem i szczerze mówiąc obstawiałem na Żmudzkiego, że będziecie go tam sondować i próbować ściągnąć. I był jakiś ruch w kierunku Żmudzkiego, czy nie?
Akurat Żmudzkiego, nie przypominam sobie, że w ogóle to nazwisko dziś akurat padło. Ja krótko powiem tak, tutaj Roberts miał swoją wizję i jakby podkoszowych zostawił w
spokoju. Wiele osób było zdziwiony, że jest Maniafić, który jest bardziej czwórko-trójką niż czwórko-piątką.
Zgadza się, no ale zobaczmy na efekty. Jednak przynoszą one pozytywne rezultaty. Jego obsadzenie w tej roli.
On, jeżeli chodzi o wzrost, to jest ewidentnie postury środkowego, natomiast chodzi o styl gry.
Oczywiście, że tak. No i tutaj mamy jakąś pewną przewagę. Potrafi zagrać z pół dystansu, z dystansu, potrafi rzucić, potrafi tą grę rozciągnąć. No jest takim dziwnym tworem, ale
musi się pilnować w obronie, bo się gubi.
Fantastycznie sobie to trener poukładał i znów spójrzmy teraz na Quincy'ego Forda, który na pozycji numer 5 no radzi sobie naprawdę w tej lidze.
On w ogóle zyskał nowe życie, tak, mam wrażenie.
Tak. I tutaj taka była decyzja trenera, wiedział w jakim możliwościach finansowych się porusza i to było jego życzenie.
To, co należy na pewno podkreślić w pracy Stelmachersa oprócz taktyki, to to, że nie wiem, czy miał na tyle cierpliwości, czy nie miał wyjścia, ale czekam na tych zawodników, aż dojdą do odpowiedniej formy, bo to widać i u Jacksona, i u Forda, i u wielu, wielu graczy.
Tak, tu muszę powiedzieć, że absolutnie cierpliwość...
Nie wiem, właśnie nie wiem, czy miał cierpliwość, czy nie miał wyjścia.
Miał cierpliwość, bo, no powiem krótko, pamiętajmy, że Loren Jackson niedobrze zaczął ten sezon, że tak powiem, ta gra początkowo nie układała się. Współpraca jego na parkiecie z Aleksem jakby wykluczała się, można tak powiedzieć. To źle funkcjonowało, jak kiedy byli we
Nawet
dwójkę.
Statystyki na to wskazywały, że jak są obaj na parkiecie, to zespół straci punkty i traci prowadzenie.
Potem mieliśmy nieszczęsną kontuzję Lorena i jego długi trochę powrót po tej kontuzji, ale to oczywiste, że on długo wchodził w mecz. I ja pamiętam słowa trenera do mnie, mówi spokojnie, jest jednym z liderów tego zespołu, on musi mieć czas, on się zdąży zaadaptować, on pokaże jeszcze, co on potrafi. I tchnął taką wiarę, że tak powiem, w tego człowieka i no bardzo mi tym zaimponował, bo oczywiście...
Zaczyna brać na siebie grę trochę.
Tak,
też czasami.
I no, przewidział to trener, naprawdę, że zobaczmy, no Loren gra odpukać w niemalowane, póki co te ostatnie mecze, jako dojrzały zawodnik, naprawdę regularnie
No i punktujący. Teraz wszyscy mówią, że ta para Jackson-Stein to jest zabójcza i wszyscy się tego boją i nawet pytałem Filipa Puta po ostatnim meczu, wyklakałem, bo zapytałem Puta, czy chciałby Czarnych w playoffach, powiedział, że bardzo lubi grać w tej hali i powiedział, że najbardziej uczulał ich trener na właśnie dwójkę Stein-Jackson i potem sobie poradzimy. Jaki będzie wynik rywalizacji PGE Start Lublin Energa Icons i Czarni Słupsk w ćwierćfinale Mistrzostw Polski Orlen Basket Ligi w 2025? Długie pytanie, ale to, żeby prezes miał czas się zastanowić nad odpowiedzią.
Tak, to na początku, czego bym sobie życzył. Tak, życzyłbym sobie wywiezienia chociaż jednego zwycięstwa z Lublina i zakończenia serii 3-1 u nas w Słupsku, czyli Czarni Energa, Icons i Czarni Słupsk wygrywając PGE Start Lublin 3-1 i przechodzą do finału i czekają na parę tref Sopot King Szczecin, gdzie wynik rozstrzyga się w 5 meczach.
Na pewno tak będzie. Ja myślę, że to się w 3-4 nie rozstrzygnie w tamtej parze.
Panie redaktorze, korzystając z okazji, ja tylko wspomnę, że zaczęliśmy już sprzedaż biletów na mecz numer 3, który odbędzie się we wtorek 20 maja o godzinie 19 w Słupsku. jak już będzie to wiadome, że jest czwarty mecz, oczywiście natychmiast uruchomimy sprzedaż też na mecz numer 4, czyli na czwartek 22 maja na godzinę 19. Czyli w tej chwili bardzo serdecznie zapraszam wszystkich na play-offy.
A piąty mecz kiedy będzie? W niedzielę? Czy w sobotę?
Ewentualny piąty mecz jest w sobotę czy w niedzielę. Nie pamiętam, bo jeszcze tak daleko nie sięgałem.
Prezes chce skończyć w czterech.
Chciałbym. Panie redaktorze.
Albo w trzech.
Play-off jest. Play-offowa koszulka. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo.
Mam nadzieję, że przyniesie szczęście. I
też mam taką nadzieję.
Widzimy się w hali Gryfia.
Widzimy się. Michał Jankowski, prezes Energa, Icons i Czarnych Słupsk był naszym gościem.
Sport w Słupsku i nie tylko.